Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Tydzień temu zajmowaliśmy się wadami wymowy u dorosłych. Które to wady, wbrew powszechnym mniemaniom, kojarzą się głównie z dziećmi? A tak wcale nie jest i to udowodniliśmy tydzień temu. A dziś rozprawiamy się z kolejnym mitem ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. I nie dotyczy tylko dzieci. Coraz częściej taką diagnozę słyszą też dorośli, zwłaszcza ci, którzy w dzieciństwie mieli problemy z koncentracją, byli uznani za takich niegrzecznych, nieuważnych. To są właśnie często te żywe sreberka, jak się mówiło o nich w dzieciństwie. Tak więc, czy z ADHD się wyrasta? Jeśli nie, to jak się ono objawia u dorosłych? Czy może utrudniać życie? Czy w ogóle można z tym żyć? Bez terapii na przykład. Co w ogóle trzeba wiedzieć o dorosłym z ADHD? Między innymi z tymi pytaniami zmierzą się już za moment nasi goście, specjaliści w tej dziedzinie, a są nimi dzisiaj psychiatra, dr Joanna Łazarczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I psycholog-terapeuta Kinga Gołaś z gabinetu psychologiczno-terapeutycznego w Harmonii.
Dzień dobry Państwu.
Zapowiada się ciekawie, zatem proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
No nie możemy oczywiście zacząć tej rozmowy nie wyjaśniając, bo przecież nie wszyscy to wiedzą, nie wszyscy muszą to wiedzieć. Co się w ogóle za tym kryje? ADHD.
ADHD, czyli jest to taka popularna, taka najbardziej znana nazwa zaburzenia hiperkinetycznego lub inaczej nazywana zaburzeniem hiperkinetycznym z deficytem uwagi.
To skrót z angielskiego. To jest taka skomplikowana angielska nazwa.
Tak jest. Polega w zasadzie na tym, że pacjenci mierzący się z tym zaburzeniem mają trudności z utrzymaniem uwagi, mają trudności z taką nadpobudliwością ruchową. Jest to też zaburzenie neurorozwojowe. Oznacza to, że tak naprawdę objawy trwają od dzieciństwa. One oczywiście zmieniają się w czasie, nie są stałe, ale generalnie obejmują taką nadpobudliwość ruchową i trudności z utrzymaniem koncentracji uwagi.
Ale powiedzmy, że to jest trochę więcej niż na przykład człowiek taki nadruchliwy albo rozkojarzony. Często mówią, ale ty jesteś rozkojarzony, ale żywe sreberko. No to jest trochę coś więcej. Tak czy nie?
Generalnie patrząc na populację, na przykład dzieci, tak, to faktycznie widzimy, że dane dziecko jest troszkę więcej, troszkę bardziej niż inne dzieci.
Aczkolwiek... Kiedyś się mówiło, że to taka uroda, prawda? Kiedyś, no takie dziecko. To właśnie te żywe srebra, to chyba tak najczęściej się spotykało to określenie.
No oczywiście, żeby postawić diagnozę, no to takie dziecko... czy potem też, bo czasem stawiamy w wieku 13-letnim czy dorosłym diagnozę, to dana osoba musi spełnić odpowiednie kryteria, tak? To nie wystarczy powiedzieć o kimś, że ktoś jest żywym srebrem, żeby od razu powiedzieć, że ma ADHD.
Tak jak wspominały tutaj pani, ADHD diagnozuje się zazwyczaj u dzieci i to z nimi się najczęściej kojarzy. Pytanie, już pani tutaj trochę zaznaczyła, pani psycholog, czy się z tego wyrasta? Nie wyrasta, tak?
Tak, z objawów ADHD się nie wyrasta, z zaburzenia, jakim jest ADHD, się nie wyrasta, ale to, co jest jakoś znaczące, że te objawy zmieniają się w czasie, czyli one nie są stałe. Na przykład, jeżeli myślimy o dzieciach cierpiących na ADHD, to tam zaobserwowana jest zazwyczaj taka nadmierna ruchliwość, czyli szczególnie obserwowana jakoś tak u chłopców, tak?
Dziewczynki... No właśnie, dlaczego częściej diagnozuje się ADHD u chłopców? Czy to jest po prostu przypadłość chłopców? Czy...
Myślę, że nie. Myślę, że to wynika właśnie z tego, że u dziewczynek raczej większy kłopot jest z utrzymaniem uwagi. Więc te dziewczynki czasami są takie zamyślone, wydają się być ciche, natomiast chłopcy bardzo ekspresyjnie okazują chęć ruchu, biegają i jakoś jest to bardziej zaobserwowane u chłopców, co nie oznacza, że dziewczynki nie cierpią również z powodu ADHD.
No dobrze, jeżeli rozmawiamy najpierw o dzieciach, o tej nadruchliwości, to jest takie najłatwiejsze do wychwycenia. A jak się objawia u dzieci to zaburzenie koncentracji uwagi?
Bardzo często myślimy wtedy o takich trudnościach szkolnych, tak? Czyli trudnościach z edukacją. Te objawy są widoczne w dzieciństwie, ale też w dorosłym życiu, bo mówimy o ADHD u dorosłych, ale też u dorosłych osób te kłopoty w edukacji czy też w życiu zawodowym są. Czyli jakaś niemożność skoncentrowania się na jednym zadaniu, niemożność dokończenia danego zadania, trudności z nauką jakiegoś dosyć obszernego materiału. Więc ta uwaga jest zaburzona mniej więcej w takim zakresie.
Czy takie dzieci są trochę tak przebodźcowane? Jak one to odbierają? Za dużo bodźców? Za dużo się dzieje w ich głowach, umysłach?
Zdecydowanie tak. Jest taka trudność z rozróżnieniem pewnych bodźców, czyli one są traktowane mniej więcej są tak samo ustanowione priorytetowo, czyli bodźce, które osoba niecierpiąca na ADHD jakoś tak ominęłaby je, nie zauważyła ich. U osób z ADHD wygląda to inaczej, te osoby reagują na te bodźce, czyli są, można powiedzieć, reagowane, są atakowane zewsząd bodźcami, na przykład ze środowiska właśnie.
Ja bym jeszcze troszkę dodała tutaj a propos tej koncentracji uwagi, że to jest bardzo nierówne. Dlatego, że czasem przychodzą rodzice i mówią, moje dziecko nie może mieć ADHD, bo jak usiądzie do gry komputerowej, to 3 godziny ono się po prostu nie odrywa. Tutaj mamy coś takiego, że ta trudność w koncentracji uwagi, ona jest najbardziej widoczna w takich obszarach, gdzie dziecko nie jest czymś bardzo zafascynowane. To podobnie
czyli
też jest potem...
Czyli na przykład lekcje w szkole.
To też jest różnie, bo niektórzy mają na przykład swoje ulubione przedmioty, tak? I one będą na pewno szły lepiej. Natomiast takie przedmioty, które nie są bardzo fascynujące, to też jest w wieku dorosłym podobnie, tak? Czyli to, co już nie jest takie bardzo fascynujące, na tym najtrudniej skupić uwagę. Z drugiej strony mamy coś takiego jak hiperfokus, czyli coś, co u osób bez ADHD nie występuje. To jest takie nadmierne skupienie uwagi. W momencie, jak dana osoba zajmuje się czymś, co ją absolutnie fascynuje, no to dla otoczenia to wygląda to tak, że dane dziecko przestaje w ogóle zwracać uwagi na jakiekolwiek bodźce zewnętrzne. Czyli skupia się na danej rzeczy bardzo mocno i wtedy ją po prostu ta rzecz wciąga. To też
mówi się, że odleciało, coś takiego.
Tak,
to jest coś takiego,
bo
też stracił kontakt z ziemią. Tak.
Bo traci też poczucie czasu w takim momencie.
Mówimy o dzieciach, a jak się to objawia u dorosłych? Czy to jest pełne spektrum, tak jak u dzieci? No bo trudno sobie wyobrazić dorosłego jako żywe srebro. A może nie trudno, bo są tacy dorośli, którzy też nie mogą usiedzieć na miejscu. Znam takie osoby.
No właśnie, jakby objawy zmieniają się w czasie, o czym tutaj pani magister Gołaś powiedziała. Natomiast to, co najbardziej nam będzie się ukrywać, chować, zmieniać, to będą objawy nadruchliwości. One będą przechodziły z tych takich zewnętrznych, wewnętrzne, czyli będą przechodziły w niepokój wewnętrzny. Dana osoba będzie miała ciągłe takie uczucie spięcia, niepokoju. Często to jest też niemożność usiedzenia w miejscu, no ale oczywiście ona nie będzie wstawać i chodzić w momencie, jak nie powinna.
Znam takich, którzy chodzą, wstają i chodzą. Nie dają
ale
rady,
ale na przykład
chodzą.
Będzie machała ręką, nogą, wierciła się. Są takie osoby i moi pacjenci o tym mówią mi na przykład, że nie są w stanie, jak nie są w stanie wytrzymać, no to wychodzą, bo do toalety, wychodzą, bo na papierosa. Mam takiego pacjenta, który mówi, że pali bardzo dużo, bo ten papieros powoduje, że on może wstać i wyjść.
Oj, to chyba nie najlepszy sposób.
No nie najlepszy.
Ale tak, i to zaczyna na nieczynności też, tak? Można 10 czynności naraz zacząć.
Dokładnie.
Proszę powiedzieć o tych, jak to... Wyobraźmy sobie taką osobę z ADHD, która wraca do pracy i co robi? Pani psycholog,
mniej
jak
więcej,
wygląda?
Mniej więcej tak, jak powiedziała doktor Łazarczyk, czyli osoba cierpiąca na ADHD przychodzi do pracy, rozpoczyna jakąś czynność, ale nie jest w stanie wysiedzieć dłużej na tym krześle, na przykład w biurze i wychodzi po kawę, tak jak wspomniała pani doktor, na papierosa, rozpoczyna jakieś działanie, nie dokańcza go, gdzieś jest ten niepokój psychoruchowy, czyli właśnie jakieś manipulacje, bawienie się przedmiotami. No i ten kłopot właśnie z dokańczaniem zadań. Myślę, że on jakoś tak najbardziej wysuwa się na pierwszy plan.
No a przychodzimy do domu i co? Wyjmujemy naczynia ze zmywarki, zostawiamy, wstawiamy pranie. Jeszcze w międzyczasie wyrzucamy na przykład rzeczy z szafy, bo przyszło nam do głowy, że może by porządek w szafie zrobić. I tak to wygląda. Czasami osoba partner, mąż, żona dopiero widzą to z boku, a ta osoba, która jest w tym wszystkim, w tym chaosie, tego nie dostrzega. Ale to się też zdarza w życiu, tak to wygląda w życiu dorosłego człowieka. To jest szalenie męczące.
Jest to męczące i dla danej osoby, i dla otoczenia.
Tak, bo człowiek, otoczenie się męczy, a człowiek ten jest zamęczony tymi czynnościami, jest przebodźcowany.
To jest też bardzo typowe, że osoby dorosłe z objawami ADHD, one mają takie poczucie ciągłego przemęczenia, dlatego że trudno im w ogóle się zrelaksować. Ciągle mają takie poczucie, że jeszcze jest coś do zrobienia, jeszcze coś trzeba było zrobić. Ten niepokój wewnętrzny powoduje, że to jest cały czas takie, taki bieg, taki pęd, gnanie.
No i jeszcze jedna sprawa, a może nie jedna nawet. One mają problemy z tym, żeby słuchać do końca. Przerywają, nie są w stanie wytrzymać nawet dłuższego wywodu swego rozmówcy. To też jest jeden z objawów ADHD?
Dokładnie tak.
I jeszcze akcja i reakcja. Czyli zdarzy się jakaś akcja, człowiek, który nie ma tego typu zaburzeń, nie wiem, czy to się nazywa zaburzenie, chyba tak, problemów jak ADHD, ma czas na refleksję i tak dalej, dopiero potem podejmuje akcję. Czy u ADHD jest akcja i reakcja? Czy tak jest? Nie ma tego momentu na analizę, żeby się chwilę zastanowić, policzyć chociaż do 5, nie do 10? To też jest objaw ADHD?
Na pewno to jest objaw u dzieci. Natomiast to wszystko też będzie zależało od danej osoby, bo no, nakładamy też osobowość, prawda, na to wszystko. No, ludzie nie są wszyscy tacy sami. Tak,
tak? Ale teraz spróbujmy pomóc czytać pewne objawy.
Osoby z ADHD na pewno będą miały tą reaktywność większą, będą chciały natychmiast, już nie za bardzo będą w stanie odroczyć coś w czasie, ale jest to do wypracowania.
No właśnie, pytanie, czy to wszystko może zaburzać funkcjonowanie w społeczeństwie, czy raczej nie powinno przeszkadzać w dorosłym już życiu.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
U niektórych część objawów mija albo traci na intensywności wraz z wiekiem, ale jak słyszeliśmy, z ADHD żyje się cały czas. Według statystyk aż 75% osób, u których zdiagnozowano ADHD w dzieciństwie, doświadcza objawów także w wieku dorosłym. To powiedzmy to jeszcze raz, już abstrahując od tego, co mówiliśmy. Jak to zaburzenie wpływa na funkcjonowanie takiego człowieka? Mówiliśmy w pracy, w domu, w codziennym życiu. A czy ADHD może wywołać też inne zaburzenia? Depresje, stany lękowe, takie poważne problemy, chociaż bałagan w domu i to przebodźcowanie i to wszystko, o czym mówiłyśmy, to też są poważne problemy. Ale mówimy tutaj depresja, stany lękowe.
Ja jako psychiatra bardzo często mam tak, że pacjenci przychodzą w ogóle z innym objawem do mnie. To bardzo często są zaburzenia lękowe, to bardzo często są zaburzenia depresyjne. I dopiero w trakcie, diagnostyki i leczenia okazuje się, że gdzieś tam w rdzeniu są objawy ADHD. One są na tyle przykryte tymi objawami właśnie depresyjno-lękowymi na przykład, tak, że tego nie widać. To też jest większa skłonność do popadania w uzależnienia. Te osoby, zwłaszcza w wieku takim młodzieńczym, potrafią się samoleczyć, my mówimy. Znaczy to jest żadne leczenie.
W cudzysłowie samoleczyć.
To tak. Dokładnie. Mhm. Substancjami psychoaktywnymi. Więc tych współchorobowości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
A jak to się dzieje, że część dorosłych funkcjonuje z tym ADHD właśnie? Tak, mamy tę nadpobudliwość psychoruchową, mamy zaburzenie koncentracji uwagi, jakieś tam mechanizmy lepsze lub gorsze sobie się wypracowuje, a niektórzy właśnie wpadają w poważne problemy, te uzależnienia albo te nie radzą sobie po prostu, są stany lękowe, są stany depresyjne. Czy to też zależy od człowieka, czy to jest wypadkowa wielu czynników?
Na pewno tak. No z jednej strony mamy geny, tak? Czyli czy jest skłonność do takich uzależnień. Ale będzie to też zależało od tego, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że osoba, która ma ADHD, ona będzie miała bardzo dużo stresorów. Ona będzie miała bardzo dużo takiego złego feedbacku od swojego środowiska, od rówieśników. Rówieśnicy mogą odrzucać taką osobę, wykluczać z grup rówieśniczych.
No bo ona jest bardzo męcząca, taka osoba.
Potrafi być, tak? Tak samo nauczyciele. taka osoba, która się dekoncentruje na lekcjach, na przykład nie jest w stanie dokończyć zadania albo w trakcie jakiegoś testu pomija całą jedną stronę, bo nie zauważa, że jest jeszcze na drugiej stronie są pytania. Więc będzie też cały czas, czy może słyszeć od swojego otoczenia, że jest w pewnym sensie niepasująca do tego otoczenia.
No konflikty w małżeństwie też mogą być z tego powodu.
Potem już tak. Natomiast u dzieci to bardzo często pojawiają się zaburzenia zachowania. Jeżeli są właśnie w takim środowisku, które dodatkowo te dzieci nie akceptuje zupełnie, ani wiadomo o tym, że to są objawy ADHD, więc te zaburzenia zachowania pojawiają się dość często u dzieciaków i one też mogą potem prowadzić do tego, że takie dane dziecko odrzucone właściwie przez swoje środowisko będzie szukało swojego miejsca i znajdzie je na przykład w takim środowisku, które używa substancji.
Czyli generalnie trudno z tym życie. No, nie bez kozery o tym mówimy, bo wciąż słyszy się jednak takie opinie, że ADHD u dorosłych to wymysł. Dzieci okej, jeszcze potrafimy to zrozumieć, ale dorośli z ADHD, no dorosły człowiek, żeby sobie nie poradził z nadpobudliwością, z koncentracją, no nie, to chyba nie jest takie proste i bardzo trudno z tym żyć, z tego co panie mówią.
Tak jest i myślę sobie, że to jest też bardzo krzywdzące dla osób cierpiących na ADHD. Taki właśnie powszechny mit, że z ADHD się wyrasta, albo że da się z tym żyć i nie trzeba nic z tym robić. Więc to bardzo krzywdzi osoby dorosłe, które też czują się jakoś niedostosowane przez objawy, które gdzieś tam są w ich życiu. Czują, że nie pasują do otoczenia, mają często poczucie winy, które się pojawia w związku z tym, że gdzieś sporo osób z otoczenia zwraca jakoś uwagę. Czasami osoby z ADHD są określane jako aroganckie właśnie ze względu na to, że gdzieś tam nie potrafią jakoś utrzymać tej uwagi, kiedy na przykład ktoś mówi i przerywają. Więc tego typu poglądy są bardzo krzywdzące i osoby z ADHD cierpią.
Zatem warto dodiagnozować, podejmować terapię bez względu na wiek?
Oczywiście, że tak. Jeżeli patrzymy na człowieka, który nie wie, co z nim się dzieje, a czuje się wyobcowany, nie wie dlaczego innym na przykład nie przychodzą różne rzeczy, które jemu przychodzą z największym trudem, nie przychodzą, że jest w chaosie, tak?
Albo że jest ciągle zmęczony.
To są bardzo, bardzo, bardzo szerokie problemy. To są problemy i w pracy, i w środowisku domowym. To mogą być na przykład ryzykowne różne zachowania, ryzykowna jazda, więcej mandatów, czy jakichś zdarzeń drogowych. Więc jakby właściwie każda sfera życia tutaj jest zaburzona. Natomiast postawienie diagnozy będzie prowadziło do tego, że u danej osoby będziemy mogli włączyć odpowiednią terapię, czyli poprawić tą jakość życia. No, każdy, kto może mieć poprawioną jakość życia, to ja uważam, że to warto, tak? Warto diagnozować i warto starać się lepiej funkcjonować.
A jak się to leczy? Czy terapia, czy farmakologia, czy to zależy od przypadku?
Myślę, że zarówno terapia, jak i farmakologia mogą być pomocne. Jeżeli chodzi o terapię, to taką modalnością, która jest rekomendowana, to terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym, która pomaga radzić sobie z tymi objawami, z którymi borykają się osoby cierpiące z ADHD, ale też oprócz terapii polecane są na przykład treningi uważności, czyli wszelkie mindfulness, techniki relaksacyjne. To, co jest ważne przy technikach relaksacyjnych, ja na przykład swoim pacjentom bardzo często je zalecam i mówię o tym, że na spokojnie, zacznijmy sobie od paru minut, tak? Żeby też to nie było jakoś bardzo zagrażające dla tego pacjenta, żeby on mógł się z daną techniką oswoić. No i przede wszystkim ważna jest regularność, tak? Jeżeli mówimy o tych wszystkich oddziaływaniach.
Zatem warto to diagnozować, warto podejmować terapię, żeby poprawić sobie jakość życia po prostu.
Akademia Życia.
Oj, ciężki temat to jest o zespole nadpobudliwości psychoruchowej u dorosłych. Dziś rozmawiamy, jeśli te objawy nie są za bardzo nasilone, ale jednak dają o sobie znać i przeszkadzają. Czy można sobie jakoś pomóc samemu, abstrahując już od terapii, wypracować pewne mechanizmy, które ułatwią codzienne funkcjonowanie mimo tego ADHD? Jeśli się tak siebie dobrze pozna i samemu można wpaść na to, co mi pomaga, czy nie? Czy zawsze trzeba iść do specjalisty, żeby on jednak pokierował?
Ja myślę, że do specjalisty zawsze warto iść, ale owszem, pacjenci z ADHD mają własne strategie radzenia sobie. Na przykład mam w pamięci pacjentkę, która miała całe multum kalendarzy i nastawiała całe multum budzików, żeby tylko jakoś nie spóźnić się do pracy, żeby nie zapomnieć o spotkaniu u lekarza, i ona w taki sposób, poprzez zapisywanie, poprzez noszenie przy sobie mnóstwa kalendarzy, w taki sposób radziła sobie ze swoim, jak ona to nazywała, zapominalstwem.
A jak radzić z nadpobudliwością? To znaczy, jak człowieka tam od środka po prostu rozpiera, że nie może usiedzieć na miejscu, nawet w tej pracy, już po godzinie musi się zerwać. Co, wyjść na spacer, tak? Pobiegać, iść na siłownię, to pomaga?
To
wycisza?
To jest też trochę tak, że tak, z jednej strony mamy bardzo dużo różnych, bardzo fajnych, samopomocowych książek. I tam naprawdę można wyczytać behawioralne różne triki. Oczywiście każdy musi dobrać coś dla siebie. Ale ja mam takie doświadczenia właśnie tutaj, jak pani magister, że część moich pacjentów naprawdę bardzo dobrze funkcjonuje. I oni pomimo takich objawów, które jak się na to patrzy, to nie powinni funkcjonować wcale. Wyrobili sobie sami w swoim życiu bardzo dużo różnych takich metod, takich trików behawioralnych, żeby sobie radzić, i radzą sobie naprawdę świetnie.
Czyli można jednak, można samemu sobie też pomóc.
Można i trzeba sobie samemu też do tego jakby dokładać jeszcze.
Ale jeśli już do tego dochodzą właśnie stany lękowe, czy jakieś uzależnienia, czy stany depresyjne, to już chyba trzeba szukać pomocy specjalisty, bo można...
Na pewno tak, i do tego w takich objawach, w których już nie można sobie pomóc, bo czasem jednak tą farmakologię trzeba włączyć. Ona jest potrzebna, tak? Więc jakby tutaj, czy są dodatkowe różne rzeczy, czy są objawy, które faktycznie bardzo przeszkadzają w funkcjonowaniu, to na pewno tej pomocy trzeba szukać.
Czyli ADHD u dorosłych, powtórzmy to jeszcze raz, to nie jest żaden wymysł, jak się czasami słyszy, to zaburzenie, które może utrudniać życie, być źródłem wielu problemów, dlatego nie można tego ignorować. Mam nadzieję, że dotrzemy z tym przesłaniem do samych zainteresowanych, ale też otoczenia, które nie zawsze rozumie te osoby borykające się z zaburzeniem. Osoba, która przerywa, to nie zawsze dlatego, że jest niegrzeczna i źle wychowana. Bardzo dziękuję naszym gościom za wszystkie cenne informacje o problemie ADHD u dorosłych, mówiły psychiatra dr Joanna Łazarczyk i psycholog-terapeuta Kinga Gołaś. Bardzo panią dziękuję.
Dziękujemy.
Przypominam, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam. Iza Serafin, do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.